Ekonomizer.
Dzień dobry Państwu, Piotr Tomczyk. Coraz częściej na politycznych i ekonomicznych salonach mówi się o związkach między demografią i ekonomią. Jaki wpływ na stan gospodarki w Polsce, Europie i całym świecie może mieć niż demograficzny? Jakie działania mogłyby poprawić naszą sytuację demograficzną? W dzisiejszym Ekonomizerze spróbujemy odpowiedzieć na te pytania, a gościem programu jest demograf i statystyk, profesor Jan Paradysz. Dzień dobry, panie profesorze.
Dzień dobry, panie redaktorze, dzień dobry państwu.
Spory dotyczące wpływu zmian demograficznych na tempo rozwoju społeczno-gospodarczego trwają już od starożytności. Filozofowie greccy uważali, że nadmierny wzrost liczby ludności może doprowadzić do zmniejszenia potęgi kraju i sprowadzić choroby społeczne, a inaczej patrzyli na to starożytni Rzymianie. Uznawali oni, że szybki wzrost liczby ludności jest korzystny dla państwa. W efekcie żonaci i posiadający dzieci mieszkańcy rzymskiego imperium mogli liczyć na przywileje. Kto w tym sporze miał rację, Grecy czy Rzymianie?
Trudno powiedzieć. Ekonomia klasyczna, którą datujemy od Adama Smitha, Ricarda i Malthusa, jest w tym zakresie podzielona.
Ale te poglądy Malthusa zdecydowanie się nie sprawdziły.
Oparcie na danych dotyczących Stanów Zjednoczonych, jeśli chodzi o wzrost ludności, gdzie wzrostała w tempie rzeczywiście geometrycznym, czyli bardzo szybko. Natomiast jeśli chodzi o żywność, to w postaci arytmetycznym. Tym niemniej jednak jego teorie były mocno krytykowane i w jego czasach, i do dzisiaj, ale on jest jednak mocno żywy. W dzisiejszych na przykład koncepcjach ekologizmu można znaleźć malthusjanizm w czystej postaci, że przyczyną wszystkiego złego jest wzrost liczby ludności na świecie. Tutaj należy rozróżniać pomiędzy wzrostem ludności w skali całego globu, kiedy rzeczywiście ta ludność przerasta, szczególnie Afryka, oraz ludność krajów rozwiniętych, nie tylko europejskiej kultury, ale także i Azjaci. W krajach azjatyckich dzietność jest bardzo niska, na poziomie niewiele przewyższającej jednego dziecka. Chiny, Japonia, Korea Południowa, no oczywiście Indie są na innym etapie rozwoju.
Ekonomizer.
Zanim bardziej szczegółowo porozmawiamy o sytuacji demograficznej świata i także naszego kraju, posłuchajmy informacji o tym, jak problemy ekonomiczno-demograficzne rozwiązywane są w innych krajach naszego kontynentu. Materiał na ten temat przygotowała redaktor Sandra Soluk.
Stary kontynent stary nie tylko z nazwy. Społeczeństwo Unii Europejskiej coraz bardziej wiekowe. To niezaprzeczalny fakt, z którym poszczególne kraje starają się walczyć głównie za pomocą ekonomii. W Polsce od 2016 roku rodziny wspierane są dodatkiem 500+. Program ma na celu zachęcenie do posiadania bardziej licznego potomstwa, ale na spektakularne efekty chyba trzeba będzie jeszcze poczekać. I niestety, podobnie jest w pozostałych państwach. W 21 z 28 krajów Unii Europejskiej finansowe wsparcie na dzieci przyznawane jest bez względu na wysokość dochodów. Najniższe świadczenia otrzymują rodzice w Grecji. Dodatek wypłacany jest raz do roku, a jego wysokość na jedno dziecko to 8,22 euro miesięcznie. Największe wsparcie otrzymuje się nie inaczej w Niemczech, Francji, Finlandii i krajach Beneluksu. A jak wychodzą na tym statystyki? Z najnowszych danych GUS ze stycznia wynika, że populacja Polski spadła w stosunku rok do roku o 115 tysięcy. Oczywiście wpływ na to ma także pandemia koronawirusa. W Europie z kolei liczba populacji w niektórych krajach wprawdzie wzrasta, ale ma to związek głównie z migracjami, bo przyrost naturalny w większości państw jest na tyle niski, że nie jest w stanie zapobiec kurczeniu się społeczeństwa. Najwięcej dzieci przybywa w Luksemburgu, Irlandii czy Norwegii. Najmniej w Bułgarii, Łotwie i Litwie. Szacuje się, że do 2050 roku liczba populacji w Unii Europejskiej zmaleje o 30 milionów.
Ekonomizer.
To był materiał Sandry Soluk, a my wracamy do analizy problemów wynikających ze związków między ekonomią i demografią. Czy łączenie demografii i ekonomii to jakaś nowa moda wśród ekonomistów, czy też ma to głębsze naukowe podstawy?
Sądzę, że ma to głębsze podstawy. Jeśli z jednej strony przyjmiemy skrajnie antynatalistyczną politykę w czasach Gomułki, która była postulowana właśnie problemami gospodarczymi i traktowano to jako remedium na rozwiązanie tych problemów ekonomicznych, do dzisiejszych czasów, tutaj wymienione w materiale państwa, te, które mają największy wzrost liczby ludności, akurat są one najbogatsze w przeliczeniu na głowę ludności. No i kraje, które są na dole, to są akurat te najbiedniejsze. Także ten związek jest widoczny, aczkolwiek nie wiadomo, czy nie jest to związek pozorny, czy albo związek pośredni, to znaczy poprzez inne zmienne.
Ekonomizer.
Przez wiele lat mówiło się o przeludnieniu, konieczności ograniczania liczby dzieci właściwie na całym świecie. Chiny przez wiele lat prowadziły nawet politykę jednego dziecka. Teraz Chińczycy z tego zrezygnowali.
Nie tylko Chiny, panie redaktorze. Stany Zjednoczone wybierały nacisk na wiele krajów, między innymi na Japonię, na Koreę Południową, których, no, szczególnie Korea Południa jest też szczególnym przypadkiem, która z płodności naturalnej na początku lat 50. przeszła do dzisiaj skrajnie niskiej, mniej więcej na polskim, trochę wyższą jak w Polsce. Także to jest efekty też i amerykańskiej polityki.
Jeżeli jest tak, że już nawet media coraz rzadziej straszą nas takimi wizjami przeludnienia, no to znaczy, że coś się musiało zmienić w sytuacji demograficznej świata, że wszyscy to zauważyli. Rzeczywiście taka jest duża ta zmiana, jeśli chodzi o naszą sytuację?
Zmiany są duże i tutaj one są wielokierunkowe. Przede wszystkim trzeba zauważyć coś takiego, co demografowie nazywają drugim przejściem demograficznym, związanym przede wszystkim ze skolaryzacją kobiet, co się wyraża późnym zawieraniem związków małżeńskich, a także pewne zmiany pozycji kobiety w związku małżeńskim, ale też i pewnych zjawisk kulturowych, które zaistniały najwcześniej w połowie lat 70. w Szwecji i upowszechniły się w tej chwili na całą Europę, a także i Stany Zjednoczone, Australię i te kraje europejskiego dziedzictwa kulturowego.
Ekonomizer.
Jeżeli ta sytuacja tak dynamiczna jest, zmienia się na całym świecie, to dlaczego akurat w Polsce, no tak uznajemy, że jest gorsza nawet niż w innych krajach Unii?
Rzeczywiście to tak wygląda. Moim zdaniem jest to też trochę wynikiem naszej wojny domowej, która trwa nawet od lat 90. To nie jest efekt ostatni. I w związku z tym efekty naszej polityki demograficznej byłyby dużo wyższe, gdybyśmy mieli tutaj zgodność, relatywną zgodność poglądów, chociażby tak jak to we Francji. Francuzi osiągnęli niesamowity sukces, jeśli chodzi o politykę demograficzną, przede wszystkim środkami socjologicznymi. Tam od lat powojennych lansowana jest idea dużej rodziny i w zasadzie to, co dzisiaj obserwujemy w Francji, to nie jest efekt tyle imigracji. Imigracja pewien wpływ ma, ale przede wszystkim dobrej atmosfery wokół rodziny. Byłem tam w czasie całego okresu stanu wojennego we Francji. Miałem okazję obserwować, jak wspaniale jest rządzona ich polityka demograficzna. To były lata, początek lat 80., 81, 83. No i wtedy to we Francji odsetek dzieci urodzonych poza małżeństwem był niższy niż w Polsce. W Polsce był to stale tak mniej więcej 5% wtedy, a we Francji poniżej 5%. Rodzina była pod szczególną opieką państwa. Teraz dużo się zmieniło, też pod wpływem tych nowych prądów ideologicznych. Odsetek urodzeń pozamałżeńskich sięga już tam ponad 40%. No, my niewiele ustępujemy, bo u nas bardzo dynamicznie to rośnie z roku na rok o 1%. Dzięki programowi 500+, między innymi ten odsetek nieco się zahamował, nawet nastąpił regres z 29 na 28, albo z 30 na 29 kilka lat temu. Także ta polityka powinna, polityka ekonomiczna względem rodziny powinna być wspierana także środkami socjologicznymi. Odpowiednia atmosfera.
Ekonomizer.
Za chwilę powrócimy do naszej rozmowy, a teraz wysłuchajmy piosenki Andrzeja Rosiewicza, który nawiązał w swoim utworze do problemu emigracji młodych ludzi.
Ekonomizer.
Wracamy do naszej rozmowy na temat związków pomiędzy demografią i ekonomią. Przypomnę jeszcze, że gościem Ekonomizera jest dziś demograf i statystyk profesor Jan Paradysz. Panie profesorze, czy emigracja młodzieży jest wciąż poważnym problemem, czy też największe nasilenie wyjazdów za granicę, wyjazdów za chlebem, mamy już za sobą?
Tutaj jest bardzo optymistyczne dla nas optymistyczne zjawisko, że bardzo niewiele osób wie o tym, że z kraju o dużym saldzie ujemnym, emigracyjnym, jeśli chodzi o migrację zagraniczną, staliśmy się w tej chwili krajem o dodatnim saldzie migracyjnym. I to saldo jest rosnące z roku na rok. Po raz pierwszy chyba w 2016 roku osiągnęliśmy dodatnie saldo migracyjne i w następnych latach to saldo wzrastało. To świadczy też pewnie pośrednio także i o skuteczności tej polityki prorodzinnej, ale chciałbym też zwrócić uwagę na to, że to saldo jest związane raczej z powrotami osób z zagranicy, natomiast nie ma tutaj tak zwanego efektu ukraińskiego, dlatego że jest to saldo migracji stałych, na zameldowanych na pobyt stały. Ukraińcy, jeśli już się meldują, to na pobyt czasowy, a najczęściej w ogóle się nie meldują. To jest taka jest migracja wahadłowa. No, nie mamy dokładnych danych. Ostatnio szereg osób, szereg ośrodków badawczych w kraju, między innymi taki ośrodek krakowski, który badał ten problem obcokrajowców w Polsce. No i w tej chwili sądzę, że trudno powiedzieć, co będzie po pandemii, ale zarówno nasze wskaźniki ekonomiczne świadczące o tym, że dość dobrze sobie radzimy z ekonomią w czasie pandemii, będą chyba powodowały, że ten problem mamy już za sobą, że więcej ludzi, że nie będzie tak dużo ludzi emigrowało jak w przeszłości.
Ekonomizer.
Mówimy sporo o młodzieży, bo nasze społeczeństwo szybko się starzeje. Jakie mogą być konsekwencje tego procesu?
No, konsekwencje mogą być straszliwe. Szereg państw zachodnich wprowadziło w ostatnich latach, na przykład Francja w 2012 roku, prawo eutanazji. Powoduje to, że od 5 do 7 tysięcy rocznie ludzi po prostu jest mordowanych. Przykład takiego morderstwa mieliśmy niedawno, kiedy wbrew licznym protestom tutaj w kraju zamordowano Polaka w Wielkiej Brytanii. Przy okazji dodam, że to nieposzanowanie życia ma swoje korzenie i też po otwarciu drzwi temu to się pogłębia. Wyobraźcie sobie Państwo, że w Wielkiej Brytanii można przerwać na żądanie każdą ciążę do 40 tygodnia życia. W Danii na przykład nie ma żadnej granicy, podobnie jak w Kanadzie. Kraje cywilizowane.
Ekonomizer.
Czy zgadza się pan z takimi głosami, które się też tutaj pojawiały przy okazji omawiania problemów systemu emerytalnego, że ta eutanazja, świadomie czy nie, staje się w niektórych krajach sposobem rozwiązania problemów?
Tak. Zgadzam się jak najbardziej i tego się obawiam, bo ja wymieniłem Francję, bo ten kraj jest mi szczególnie bliski ze względu na kontakty, ale też i dużo gorsze statystyki pochodzą z Belgii i z Holandii, jeśli chodzi o eutanazję.
Ekonomizer.
Przejdźmy jeszcze do tych pozytywnych programów, czyli o takich sposobach, gdzie polityka prorodzinna mogłaby poprawić sytuację demograficzną. Jak pan ocenia program 500+?
500+, muszę powiedzieć, że nie był to programem pronatalistycznym, nastawionym na zwiększenie urodzeń. Tak się mówiło często, ale proszę zwrócić uwagę, że on pomijał urodzenia pierwsze. Do rodzin od dwojga dzieci wzwyż. Prawdopodobnie było to spowodowane tym, że rząd bał się po prostu, że nie sprosta zadaniu ze względów ekonomicznych. Wcześniej taki program zastosowano w szereg krajów. Szczególnie spektakularny sukces odniosła Rosja, która do roku wojny z Ukrainą osiągnęła dzietność powyżej 1,8 dziecka. To jest bardzo wysoka dzietność. Tutaj w skali, gdybyśmy mieli taką dzietność, to mielibyśmy dużo większe efekty programu 500+ niż mamy. Tym niemniej on jest bardzo znaczący, szczególnie duże miasta. W dużych miastach nastąpił duży wzrost dzietności. W moim tym opracowaniu, którym się zajmowałem, to najwyższe wskaźniki były w Opolu, w Koszalinie, gdzie ta dzietność była bardzo niska. Ale też i tam, gdzie była dość wysoka, na przykład w Krakowie i w Gdańsku, również nastąpił wyraźny wzrost dzietności, przy tym, że on był jeszcze większy, nie wskazują na to dane bezpośrednie, dlatego że nie chcę wchodzić zbyt szczegółowo w problematykę danych statystycznych, ale po prostu liczba ludności miast uniwersyteckich jest zawyżona mniej więcej o 10%, w związku z tym w tych miastach po prostu ta dzietność jest znacznie wyższa niż pokazują to wskaźniki publikowane przez Główny Urząd Statystyczny.
Ekonomizer.
Czy ten program można nazwać rozdawnictwem, marnowaniem pieniędzy?
W żadnym przypadku.
Czy są efekty jego?
Efekty są nie tylko demograficzne, bo jeśli chodzi o demografię, to w ciągu działania tego programu, ja nie oceniałem ostatniego roku, bo nie miałem danych, a więc 2019, ale wcześniejsze 3 lata wskazują, że liczba urodzeń wzrosła o 130 tysięcy, co najmniej 130 tysięcy. Porównałem, różne metody tutaj stosowałem, we wszystkich mniej więcej to samo wychodzi. 130 tysięcy więcej, niż gdyby tego programu nie było. Dla mnie to jest znaczący wzrost i tak jak mówiłem, jego efekty byłyby znacznie większe, gdyby ta strona socjologiczna tutaj była lepiej. Ten program miał lepszą oprawę medialną. Niestety on miał fatalną oprawę medialną. Krytykowano go nie tylko w środowisku liberalnym, ale też w środowisku konserwatywnym, co jest szczególnie bolesne, bo to albo świadczy o naszym niedouczeniu, to o poziomie demografii. Jeszcze jedno, ten program musi być długo stosowany. To nie może być efemerycznie, że kilka lat i osiągamy tam powiedzmy nawet tą dwójkę dzieci na kobietę, to jest raczej nierealne. Rosjanie na to pracowali kilkanaście lat, ale też taka dzietność efemeryczna niewiele daje.
Ekonomizer.
To może zwiększyłoby ten efekt wprowadzenie 1000+ zamiast 500+?
Nie sądzę. To znaczy nie mam zdania w tej chwili. Trudno mi powiedzieć. Problem nie w kwestii tego, tylko w całej oprawie. Sądzę, że krok upowszechnienia na pierwsze dziecko jest we właściwym kierunku. W ogóle państwo powinno zadbać o to, żeby rodziny, przede wszystkim złagodzenie konfliktu 3 karier. Kobieta ma 3 kariery przed sobą. Edukacyjną, zawodową i rodzinną. I te kariery, one są między sobą w konflikcie, szczególnie 2 pierwsze z tą 3. A więc złagodzenie tej kariery. Też nie każda kobieta chce czy może kończyć na przykład studia. W związku z tym nie wolno tych kobiet deprecjonować, które chcą się poświęcić rodzinie. Wręcz przeciwnie, one powinny być otoczone szczególną opieką, tak jak to chociażby w czasach cesarza Oktawiana, który na bardzo wysokim hierarchii prestiżu stawiał duże rodziny.
Ekonomizer.
Wiemy już, że te działania, program 500+, musiałby być uzupełniony przez inne, zupełnie instrumenty, niekoniecznie finansowe, żeby poprawić sytuację, ale w takim razie, w związku z tym, że musimy już kończyć naszą rozmowę, poprosiłbym jeszcze o takie podsumowanie. Czy jesteśmy jeszcze w stanie uchronić się przed demograficzną katastrofą?
Nie jesteśmy tutaj wyjątkiem. W ramach chociażby wszystkich krajów Unii Europejskiej mamy te same problemy, ale też i nie tylko kraje pozostające poza Unią Europejską. Wiele z nich powzięło odpowiednie kroki. My musimy iść w jednym szeregu. I tutaj nie ma wyjątków. Czy Francja, Niemcy czy Rosja nam wskazują ten kierunek.
Sytuacja jest trudna, ale jakieś nadzieje...
Ale nie beznadziejna.
Tak, ale jakieś nadzieje chyba jeszcze mamy. Dziękuję serdecznie za dzisiejszą rozmowę. Gościem Ekonomizera był demograf i statystyk profesor Jan Paradysz.
Dziękuję bardzo, dziękuję Państwu.
Piotr Tomczyk, do usłyszenia już w najbliższy wtorek.
Ekonomizer.